imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Dla spóźnialskich, Kuba. Dobrze, ale tu mają być otwarte te drzwi. Otwarte je zostawić normalnie na szerok, żeby ci, co się spóźnią, widzieli, że tu można wejść. Moi drodzy, a więc z nieukrywaną radością przystępujemy do naszego trzeciego spotkania, które zatytułowaliśmy Wprowadzenie w lekturę Ewangelii według świętego Mateusza. Za sobą mamy spotkanie wprowadzające i spotkanie, które wprowadzało nas w prolog. Dzisiaj rozpoczynamy wprowadzenie w pierwszą księgę. Przypomnę tylko dla naszej pamięci, że cała Ewangelia Mateusza została podzielona według tego prostego schematu wstęp, podsumowanie, zakończenie, pośrodku w tej zasadniczej części pięć części, pięć ksiąg, tak żeśmy to zatytułowali. Apostoł Mateusz, jako że był wierzącym w Jezusa Żydem, przedstawił Ewangelię według swoją Ewangelię według Mateusza na wzór pięcioksięgu mojżeszowego. I to, co żeśmy też odkryli, to pewien schemat, że każda księga przynosi nam podwójne ujęcie. Pierwsze ujęcie to jest część narracyjna, to, co w tradycji Izraela nazywa się Haggada, czyli opowieść o wydarzeniu. Druga część przynosi część dydaktyczną, czyli halacha, czyli to, co związane jest z nauczaniem, poprzez które człowiek wypełnia mitzwot, czyli wypełnia Boże prawo, Boże uczynki, które są znakiem wiary. I możemy powiedzieć tak, jak Haggada ma obudzić wiarę, tak halacha jest wyrazem wiary. Opowiadanie o Jezusie, opowiadanie o tych wydarzeniach mają zrodzić w człowieku wiarę. Natomiast ta urodzona wiara musi być wprowadzona w życie. I to wprowadzenie w życie nazywa się halacha. I to jest, moi drodzy, pewien schemat. I niestety, tak jak tutaj jesteśmy wszyscy dorośli, to musimy sobie uczciwie powiedzieć, że największym dramatem jest wtedy, jeżeli tej podwójności nie ma. Jeżeli jest sytuacja taka, o której, no, ci z was, którzy pamiętają początek lat 90., kiedy pojawiła się nowa grupa ludzi, o których mówiono, że są to ludzie praktykujący, a niewierzący. Czyli ludzie, którzy na zewnątrz odgrywali niejako rolę wierzących, zachowywali się jak wierzący, ale nie mieli w sobie wiary. Czyli była to praktyka niejako, ale bez wiary. Czasami, to jest dramat rodziców, to widzimy, kiedy ich dzieci chodzą do kościoła, czy aż do bierzmowania, potem przyjmą sakrament bierzmowania i wtedy mówią, już nie chcę do kościoła chodzić, bo już nie mam wiary. A bierzmowanie brałeś, miałeś wiarę? No nie. No ale trzeba było, to trzeba było. Także, moi drodzy, tutaj proszę, żebyście to zauważyli. Oczywiście może być i taka sytuacja, że ktoś ma wiarę, ale nie chce wykonywać uczynków wiary. To też jest sytuacja nienormalna. To też nie jest biblijna sytuacja, że ktoś mówi, mi wystarczy tylko wiara, ja nie muszę mieć tej halachy, nie muszę mieć. I tutaj przypominam tylko list świętego Jakuba, który mówił, że szatani też mają wiarę. Szatani mają wiarę, ale nie mają praktyki wiary. I dlatego tutaj to jest takie piękne u Mateusza, że widzimy tę dwoistość. Jest Hagada, opowieść, i jest Halacha, czyli słowa nauki, słowa pouczenia, które pokazują, jak mamy iść. To, moi drodzy, takiego ogólnego wprowadzenia i wyjaśnienia pewnej zasady. W takim razie, co mamy tutaj, ta księga pierwsza została zatytułowana jako program Królestwa Niebios. Program. Czyli Mateusz przedstawia pewną wizję charakterystyczną dla jego dzieła. Pokazuje, że ta część ma zaprezentować to, co byśmy mówili, co jest Bożym zamysłem, aby Królestwo Niebieskie zaistniało tutaj na ziemi, aby to Królestwo Niebieskie, można powiedzieć, wkorzeniło się. Pamiętamy z pierwszego spotkania, że mówiłem, że tym Królestwem Niebieskim to jest to oczekiwanie Izraela, który oczekuje, że Bóg rozpocznie swoje panowanie tutaj na świecie przez swojego wysłannika, przez swojego Mesjasza, przez tego, który będzie wprowadzał na ziemi Boży ład, będzie wprowadzał na ziemi Boże porządki. I teraz, co mamy w tej pierwszej księdze? Zauważmy, mamy te dwie części, część narracyjną i mamy część dydaktyczną. Ta część dydaktyczna nazywa się Kazanie na Górze. Jesteśmy mniej więcej na bieżąco, ponieważ od początku roku, przypomnijcie sobie tego roku liturgicznego, Ewangelia według Mateusza jest czytana i jakoś tak na wiosnę, jeszcze zanim zaraza na dobre zamieszkała w naszych głowach, to Ewangelię według świętego Mateusza, to właśnie Kazanie na Górze żeśmy rozważali, o Kazaniu na Górze żeśmy mówili. Natomiast ta część narracyjna, przygotowanie i początek działalności Jezusa w Galilei. Patrzę teraz na każdą z was i na każdego z was i na co chciałbym zwrócić uwagę. Gdybyśmy próbowali umiejscowić wydarzenia w czasie, które tutaj są, w tej pierwszej części, to generalnie można powiedzieć, że mamy, powiem tak, jest białe płótno i na tym białym płótnie w tej sztuce nowoczesnej są takie chluśnięcia. Bierze się ten pędzel i się tak chlusta. I teraz jest oczywiście mowa o powołaniu uczniów, ale nie jest to, moi drodzy, ich pierwsze spotkanie z Panem Jezusem. Zauważcie, my mamy tutaj do czynienia z Galileą. Jest chrzest Jezusa. Jest kuszenie Pana Jezusa. Czego nie ma tutaj? Nie ma tutaj tych pierwszych służb Pana Jezusa, o której mówi Ewangelista Jan. To jest bardzo ważne. Ponieważ, i tutaj spójrzcie na mnie, to sytuacja wygląda tak. Chrzest Pana Jezusa, kuszenie Pana Jezusa, pierwsze wizyty w synagodze u siebie, to jest jak gdyby takie pierwsze chluśnięcie. Potem jest cała ta służba Pana Jezusa w Judei. To jest to, że ta pierwsza Pascha, to jest pogonienie handlarzy ze świątyni, to co znamy z Ewangelii Jana, to jest spotkanie z Nikodemem, to jest spotkanie z samarytańską kobietą. To wszystko, to jest to. Czyli ta cała działalność Pana Jezusa w Judei i potem jest ta sytuacja, którą my dzisiaj tutaj widzimy, ta służba w Galilei, powoływanie pierwszych uczniów i pierwociny służby w Galilei. Mianowicie w Ewangelii świętego Mateusza służba Jezusa jest na rok. Słuchajcie, dziewczyny, chłopacy, tam jest tylko jeden rok. Czyli możemy powiedzieć, że to, co przynoszą teksty z Ewangelii świętego Jana, ten pierwszy rozdział, ten drugi rozdział, ten trzeci rozdział, czwarty, to są te pierwsze dwa lata służby Pana Jezusa. Ostatni, tutaj u Mateusza będziemy mieli ostatni rok Jego służby. Ale, tak jak powiedziałem, chrzest to jest to chluśnięcie tą farbą na jeden, to w ten sposób chciałbym, żebyście mieli zilustrowane. W takim razie, co przynosi nam Jan Chrzciciel? Bo, no kochani, tak jak mówiłem, nie dam rady werset po wersecie, nie dam rady o tym werset po wersecie mówić, ale Jan Chrzciciel i jego służba przynosi, moi drodzy, takie trzy wezwania, takie trzy hasła. I tak jak tam macie, na swojej karcie pracy, macie tu pierwsze wezwanie, to jest to nawróćcie się. I teraz wyjaśniam, to jest greckie słowo metanoia. Greckie słowo metanoia, za którym kryją się następujące rzeczy. Po pierwsze, zmiana sposobu myślenia. Po drugie, odrzucenie grzechów. Po trzecie, żal za nie. Po czwarte, zwrócenie się do Boga. I po piąte, podjęcie nowego życia. Kochani, jedno słowo ma takich pięć znaczeń. Ja to za chwilę jeszcze raz powtórzę. To znaczy się, to metanoia, to jest, moi drodzy, w tym jednym słowie jest takich pięć podpunktów. Żeby to greckie słowo właściwie zrozumieć, nawrócić się, to trzeba tych pięć spojrzeń przedstawić. Bo my mamy jedno, nawrócić się to się poprawić. Zgadza się? Jeżeli od kogoś mówimy nawróć się, to znaczy popraw się. A tutaj w języku greckim to ma o wiele głębsze znaczenie. I ja powtórzę jeszcze raz to, żebyście sobie to zapamiętali. Pierwsze, i to jest najistotniejsze, to jest punkt wyjścia. Zmienić sposób myślenia. Bo wszelki grzech nie zaczyna się, moi drodzy, w pożądliwości. Grzech najczęściej zaczyna się w głowie. A jak mówił ksiądz Pawelczak, mówi, do głowy grzech wchodzi przez oczy. I on mówił, że oczy są jak wieżyce w starych zamkach. Wieże, które jeżeli wieża upadnie, jeżeli przez oczy wpuścisz do siebie zło, to wtedy ono zdominuje twoje myślenie. I dlatego punkt wyjścia jest zmiana sposobu myślenia. Zmień swoje myślenie. I doskonale widzicie, jak próbujecie komuś coś pokazać czy podzielić się i mówicie, że jest to złe, no to zanim ten człowiek nie zmieni swojego myślenia, to nawet jeżeli on uczynek zmieni, czyli ze strachu czegoś nie zrobi, to będziecie wiedzieli, mówię tu do rodziców zwłaszcza, czy do współmałżonków, przepraszam, tak jest czasami. że dopóki człowiek nie zmieni swojego myślenia, a dlaczego to jest złe? No, nastolatki, przypomnijcie sobie, jak macie, albo jak mieliście w domku, to ile żeście się natłuk, przepraszam za wyrażenie, ile żeście natłukli do głowy, a on ciągle to samo. Ale jak złapał, aha, no, jak przyszła przemiana myślenia, to już widać. Tak samo jest od strony, dlaczego muszę chodzić do kościoła? No bo muszę, nawróć się, zmień najpierw myślenie. Ty nie musisz chodzić do kościoła, tylko Pan ciebie zaprasza. Ty jesteś jak Lord, zaproszony przez Pana Boga. Ty możesz tego nie przyjąć, no ale pamiętaj, że jak nie przyjmujesz zaproszenia, to z tym się wiążą pewne skutki. Czyli mamy więc, zobaczcie, już do Biblii nie zaglądam, żeby krócej było, nie? Bo mam skrypt rozbudowany trochę bardziej niż wy, ale no nie mogę tego wam nie powiedzieć do końca, nie? Także, czyli dalej po drugie. Moi drodzy, żal za te grzechy. Wyjaśniam, co to znaczy żal za grzechy. Dzieci Boże, jak mówił kardynał Wyszyński, umiłowane dzieci Boże, żal za grzechy to znaczy w głowie, w myślach zgadzam się z Bożą oceną danej rzeczywistości. To nie jest, że ja czuję w sobie, że jest mi przykro z powodu grzechu. Uwaga, ja to powiem tak. Dałem się przekonać, że moje myślenie jest złe, że Bóg ma rację w tej dziedzinie. I to jest, moi kochani dzieci Boże, to jest najistotniejsze, że mówimy wtedy o prawdziwym żalu. Kiedy przychodzisz do sakramentu i mówisz, więcej grzechu nie pamiętam, za wszystkie żałuję, to wcale nie musi znaczyć, że tobie jest przykro, że tobie jest smutno z tego powodu, że zgrzeszyłaś. Czy zgrzeszyłeś? Ty możesz być wściekły na to. Ale głowa ma światło. Bóg powiedział, że to jest złe, dlatego ja to uznaję za złe. Tu jest to. Ile my sobie byśmy zaoszczędzili trudów, bo czasami ktoś mówi, no ja nie czuję żalu, nie? Czuć to można, jak to ma młodych chłopaków, to wiesz, że szkarpetki czasami, no widzę, jak to u bratanków było, wiecie, oni rano sprawdzają czasami, czy jeszcze da się, albo koszulkę pod pachą nawet sprawdzają. No to co? No, tak jest. Czy czuć to można, mówię, koszulkę pod pachami albo skarpetki. Natomiast żal to jest osąd umysłu. Ja przyjmuję Bożą ocenę danego zjawiska. Teraz, czyli zobaczcie, mam zmianę sposobu myślenia. Mam żal za grzech. Jest tutaj odrzucenie grzechu. Czyli ja mówię, ja nie chcę, ja je odrzucam. I to jest to, co mówimy, odrzucanie, to jest to wyznanie grzechu. Ja wyznaję, to jest grzech, ja tego nie chcę, ja to odrzucam. Zwracam się do Boga. Po co? Boże, Ty mnie wyposaż, Ty mnie umocnij, żebym ja dalej mógł iść. I potem jest to podjęcie nowego życia. Czyli ten nowy czyn to jest taki czyn, który Pan Bóg określił. To jest to, z uśmiechem teraz mówię, to jest to mitzwot. To jest ta halacha, którą w kazaniu na górze potem Pan Jezus powie. To jest nowy czyn. Jak kiedyś, może za 2, 3, 4 lata, kiedy będziemy studiowali może list do Efezjan, to, albo inny, to wtedy zobaczymy, że tam apostoł Paweł powie, że jesteśmy przeznaczeni, aby wykonywać te czyny, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je czynili. Nie każde dobro, które uczynimy, podoba się Bogu. Bogu się podoba to dobro, które chce, abyśmy to my wykonali. To tak dla was. Czyli proszę zobaczyć, mamy więc Jana Chrzciciela, który wzywa, nawróćcie się, bo nadchodzi, czyli już wiemy, co znaczy nawrócić się. Już wiemy, że to jest całkowita zmiana. To można by powiedzieć, to jest rewolucja w życiu. I teraz on podaje uzasadnienie, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Czyli nadchodzi, zbliża się już ten czas, w którym Bóg będzie zakładał tutaj na ziemi, będzie tworzył na ziemi to, co zamierzał, posłał, pamiętacie, mówiłem, że pośle swojego Mesjasza i za jego pomocą będzie ustanawiał Boży porządek tutaj na świecie. Teraz po drugie, tam mamy podpunkt B. Jest, wydajcie owoc godny nawrócenia, a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Co przynosi Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel przynosi, uwaga, uwaga, ubiblijnienie tej koncepcji, że usprawiedliwienie, że sprawiedliwość wystarczy, jeśli człowiek będzie Żydem. Część Żydów uważała, że wystarczy samo etniczne pochodzenie od Abrahama i już niczym więcej nie trzeba się przejmować. Natomiast co mówi Jan? Jan mówi, nie, wy musicie przynieść owoc tego nawrócenia, tej metanoi. Czyli możemy powiedzieć, czego od nich Jan Chrzciciel oczekuje? Zmiany, ale zmiany myślenia, odrzucenia grzechów, żalu za nie, przyjęcia pomocy Bożej, zwrócenia się i podjęcia nowego życia. Tego Bóg od nich oczekuje. Każdy element jest ważny. I potem jako trzecie, Jan mówi, że przychodzi Mesjasz, który będzie potężniejszy od niego. Będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. On też dokona sądu. I teraz proszę zauważyć, no, co dla nas jest tutaj takie istotne, ponieważ w tym fragmencie my widzimy bardzo wyraźnie, że dochodzi do przedstawienia wizji Królestwa Bożego, jeszcze nadejścia Królestwa Bożego, jeszcze na sposób ze Starego Testamentu, jeszcze na sposób, byśmy powiedzieli, starych proroków. Co tutaj jest takie szczególne? Ma on w ręku szuflę, którą oczyści klepisko. Zbierze zboże do śpichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. To jest ten obraz siekiery, która jest przyłożona do korzeni. To, moi drodzy, pokazuje to wołanie, to nawoływanie Jana Chrzciciela jest, tak możemy powiedzieć, jest wezwaniem o to, aby ludzie się opowiedzieli. Ale proszę zobaczyć, opowiedzieli się, żeby dokonała się zmiana w kontekście tego, że nadchodzi Mesjasz. Że to już jest ten czas, że oni mają być świadomi, że skończył się czas oczekiwania, że to jest ten czas, w którym oni są już mają być gotowi, aby przyjąć to, co przynosi Mesjasz. I teraz gdzie jest lęk. Moi drodzy, lęk jest w tym, że będzie przesiew. Lęk jest w tym, że z przyjściem Mesjasza, proszę zobaczyć, dokona się odsiew, ziarno od plew zostanie oddzielone. I teraz, co to znaczy? W głowie już mamy. Ten, który się metanoi, ten, który się nawróci, wejdzie w postawę metanoi, będzie jak ziarno. Ten, kto się nie nawróci, będzie jak plewa. Gdzie jest tutaj ból? Zobaczcie, nie ma mowy o etnicznym pochodzeniu. Widzicie? Nie ma tutaj mowy, że bycie potomkiem Abrahama, że daje mi gwarancję, że ja przez to przejdę. Nie mam tej gwarancji. Proszę? Nie ma promocji. O tak. Nie ma promocji za pochodzenie. Robotniczo-chłopskie. Znowu wybaczcie, że stare czasy człowiek wspomina, ale im starszy jestem, tym mi jakoś bardziej to wszystko wraca do głowy. Prawo starości. Także, moi drodzy, to jest ta sytuacja, na którą zwracam waszą uwagę. Czyli Jan Chrzciciel przygotowuje grunt Panu Jezusowi do wystąpienia. Pokazuje, mówiąc nie mniej, nie więcej, mówi: wiaruchna, wy uważajcie na siebie, bo nie wystarczy mieć odpowiedniego pochodzenia. Wiaruchna, tu będzie potrzebna zmienione życie. Bo jak przyjdzie Mesjasz, to zrobi podział. I ta szufla to będzie podrzucanie ziemi do ziemi. Bo wiecie, że to wiejadło, ta szufla, to było tak, jak zboże Chcecie wiedzieć, jak zboże było młócone w Izraelu, czy już wiecie? Było deptane, było na twardej ziemi. Najpierw było sierpem ścinane, nie? I te kłosy tak gdzieś na z 10, 15, 20 może centymetrów byli, nie? Tak, i teraz rozkładali to na klepisku i puszczali stada zwierząt. I one tymi łapkami wykruszywały to zboże. I potem jak zaczynał wiać wiatr, to się taką szuflę brało i do wiatru się ustawiało i się brało i tak na wiatr. I wtedy wiatr dmuchał, ziarno spadało, a plewy były rozdmuchiwane przez wiatr. Oczywiście wy już z uśmiechem na twarzy już wiecie, że duch znaczy hebrajskie ruach, że to jest wiatr, że to jest tchnienie. To już doskonale rozumiecie, jak Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym, że to ta moc Ducha Świętego będzie niejako przesiewała czy odsiewała ludzi. Mamy więc punkcik pierwszy. Teraz mamy, czyli to jest przed przyjściem Jezusa. Teraz druga rzecz. Mamy w drugim punkcie chrzest Pana Jezusa. I teraz to, na co zwracają uwagę współcześni bibliści, to jest to, że chrzest Pana Jezusa jest, uwaga, odpowiedzią na to, co robił Jan Chrzciciel. Że Jezus, można powiedzieć, słyszał zwiastowanie i przychodzi, żeby przyjąć ten chrzest. Bo Jan nawoływał: nawróćcie się. I co robi? Jezus przychodzi w postawie nawrócenia. I dlatego mówi: słuchaj, my musimy czynić to, co jest sprawiedliwe. Czyli my musimy wypełniać wolę Bożą. I to mówi Jan do Jezusa. I dlatego przychodzi I dlatego przychodzi ten moment chrztu święty Jezusa. Jest to wypełnienie woli Bożej. Mesjasz przychodzi po to, aby wypełnić wolę Bożą. Bo wchodząc do tego Jordanu, Jezus utożsamia się z tymi wszystkimi, którzy są w grzechu. I teraz, co się tam nad Jordanem dokonuje? My możemy powiedzieć, że po pierwsze, wypełnienie następuje. Jezus pokazuje się jako ten, który wypełnia wolę Ojca. Znowu Ewangelia świętego Jana, jak w szkole ewangelizacji poznajemy, to ona mówi wyraźnie, że przyszedł, Jezus mówi, przychodzę wypełnić wolę Boga. Nie moją wolę, lecz Jego. Ten, który mnie posłał. Robię to, do czego mnie wezwał ten, który mnie posłał. Jak będziecie czytali Ewangelię świętego Jana, to zobaczycie, że imię Jezusa jest posłany. Jedno z imion Jezusa. I tutaj, przy tym Jordanie, Jezus właśnie wchodzi i jest objawiony jako ten, który wypełnia wolę Ojca. Po drugie, dokonuje się nad Jordanem objawienie Ducha w postaci jakby gołębicy. Po trzecie, dokonuje się objawienie prawdziwej natury Mesjasza. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I teraz znowu patrzę do każdej i każdego z was i pokazuję w oczy, co jest najistotniejsze. To jest to, że kochani, Syn umiłowany w człowieczeństwie też. Bo Mesjasz, bo drugą osobą Trójcy Świętej, Syn Boży, w bóstwie nie ma wątpliwości. Ale tutaj, kochani, to Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W której chwili to się dokonuje? Kiedy On już wyszedł z Jordanu. Kiedy On już powiedział publicznie, wypełnię to, co jest wolą mojego Ojca. Widzicie? No to dajcie jakiś znak, że rozumiecie, o co chodzi. No bo to jest, bo to jest istota. Bo jak my tu mówimy o tym przygotowaniu, to wszystko, co będzie później w Ewangelii, to będzie właśnie z chrztu wypływało. To będzie z chrztu wypływało. I muszę się wam przyznać, że no związany jestem, tu wiecie niektórzy, z Oazą, z Ruchem Światło Życie i to święto Chrztu Pańskiego jest dla mnie jednym z takich najbardziej niedocenionych świąt, a zarazem kiedy we wspólnocie w Oazie przeżywamy w gronie prezbiterów Ruchu Światło Życie, to słuchajcie, to jest istota tej służby misyjnej Jezusa. Bo Jezus wchodzi do Jordanu jako człowiek, w swoim człowieczeństwie publicznie deklaruje swoją wolę, że chce wypełnić to, co sprawiedliwe, przyjmuje Ducha Świętego, który w nim zamieszkuje, utożsamia się z ludźmi, bo tak jak wszyscy grzesznicy wchodzi do tej wody chrztu i potem jeszcze głos, który mówi, Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I to jest, czyli zobaczcie, on wychodzi, można powiedzieć, kompletnie uzdolniony, wyposażony we wszystkie kompetencje, żeby wypełnić rolę Mesjasza. Jakiego Mesjasza? Takiego, jakiego Bóg chce mieć. Uwaga, nie takiego Mesjasza, jakiego Izrael sobie wyobrażał, że on będzie. Ale takiego Mesjasza, jakiego Bóg chce mieć. I tu już widzimy tę różnicę z Janem Chrzcicielem. Zobaczcie, tu już to widać. Nie, w ogniu, nie? To jest to wiejadło. A on pójdzie trochę inaczej. On pójdzie, ta służba Mesjasza będzie ciut inna. Przynajmniej w tym historycznym wymiarze. ten czas ognia przyjdzie jeszcze, ale teraz jest czas Ducha Świętego. No, wybaczcie, no nie można tego było krócej powiedzieć, ale mówię wam o tym dlatego, że mi zależy na tym, żebyście spojrzeli, bo my celebrujemy wydarzenia, narodziny, Paskę Jezusa. Tak, ale zobaczcie, że Chrztu Pańskiego to tak, wiemy o tym, że jest przecież druga niedziela po Bożym Narodzeniu. Ale to, co mówiłem, zobaczcie, rytuału żadnego nie mamy w domu, żeby to świętować. To jest niejako ostatni z tych nareszcie, że kończą się święta już, nie? Bo tyle wolnego było, tyle treści jest przez... Jak tutaj nasz ksiądz Maciej był, to on wyliczył, że przez 15 dni czy 16 dni chyba jest 5 świąt, które są obowiązkowe. W tym czasie Bożego Narodzenia. I to powoduje, że jak gdyby już tej teologii mamy za dużo. I tego tak nie dostrzegamy trochę. Więc ja dlatego pozwoliłem sobie tutaj razem z wami pokazać wam to w tym przygotowaniu. I teraz proszę zobaczyć. Jesteśmy świadkami tej kolejnej sceny. Czwarta scena. Trzecia, przepraszam. Kuszenie Pana Jezusa. Wiemy więc, kim Jezus jest w tym momencie. Syn umiłowany, w którym Ojciec ma upodobanie. Ten, który pełni wolę Boga. Ten, który zjednoczony jest z ludźmi. Ten, który, na którym wstępuje Duch Święty. Kompletny, jak pierwszy Adam. Kompletny, jak pierwszy Adam. Bo ma wypełnić misję. Adam miał wypełnić misję. I teraz zobaczcie, co tam napisałem o tym kuszeniu Jezusa. Napisałem w trzech punktach. Po pierwsze, kuszenie przypomina kuszenie pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Dlaczego? Co zrobił demon? Demon na początku podważył zdanie Boga. Bo Bóg powiedział, ze wszystkich drzew owocowych tego ogrodu możecie jeść. Jeżeli zerwiecie z drzewa poznania dobra i zła, to wtedy przyjdzie śmierć. A co powiedział demon do Ewy? Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie wolno wam spożywać owoców z tego ogrodu? Zwróciliście? Tak powiedział. A teraz zobaczcie do tekstu, jak podchodzi mistrza, jak podchodzi Jezusa. Zobaczcie, czytam werset trzeci. Wtedy zbliżył się kusiciel i powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym, rozkaz, żeby te kamienie stały się chlebem. Pytanie, skąd miał Jezus wiedzieć, że jest Synem Bożym według diabła? Gdyby zrobił co? Cud, tak? Gdyby przemienił ten kamień, to byłby dowód, że jest Synem Bożym. A Jezus skąd wiedział, że jest Synem Bożym? Z chrztu. Bo w czasie chrztu to objawienie, czyli zobaczcie, Jezus miał słowo Boga, które mu mówiło, kim jest. A diabeł co robił? Podważał prawdziwość tego słowa. I tu mamy podobieństwo tej pierwszej pokusy wobec Adama i Ewy, która była. Podważenie prawdziwości Bożego Słowa. Po drugie, mamy tutaj, że to kuszenie Pana Jezusa, ono przypomina, proszę zobaczyć pokusę, ja tutaj, przypomina kuszenie Izraela na pustyni. Czyli to jest ten czas, kiedy to jest, czyli zobaczcie, jest pokusa pokarmu, cudów, które mają pokazać, że Bóg jest z nimi. To jest ta pokusa, którą oni mówili, uprzykrzyła nam się manna do jedzenia. Czy to prawda? Woleliśmy w Egipcie melony, czosnek, cebulę. To są te szemrania w kontekście nieprzyjaciół, zdobycia ziemi obiecanej. I teraz my widzimy, moi drodzy, że przychodzi też jedna pokusa, ta ostatnia, tu u Mateusza ostatnia, to ja to nazwałem pokusa Mesjasza, aby zszedł z drogi Bożej i zaczął służyć diabłu. Czyli łapiemy. Jest pokusa człowieka, żeby nie wierzył w Słowo Boże. Po drugie, jest pokusa podobna do pokusy Izraela na pustyni, czyli jest to oczekiwanie, że Bóg będzie spełniał moje, można powiedzieć, zachcianki, to jest wymuszanie na Bogu pewnego działania, żeby Bóg udowodnił, że jest ze mną. I po trzecie, jest to pokusa Mesjasza, czyli pokusa, która przychodzi na człowieka wybranego przez Boga, aby zszedł z drogi Bożej, albo żeby drogę Bożą zaczął realizować po diabelsku, a nie po Bożemu. Mocne. Ale do tego chciał diabeł. Bo mówi, jak mi się pokłonisz, pokazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział, wystarczy, że mi się tylko pokłonisz. To już dostajesz, to wszystko jest twoje. Mocna jest ta Haggada, nie? A wszystko to znamy, bo przecież wy to nieraz żeście czytali i nieraz żeście kazanie o tym słyszeli. Ale studium Ewangelii, takie jak to wprowadzenie robię, daje całościowy obraz, moi drodzy. To jest to, że mamy od całościowej wizji, potem w detale będziecie mogli samodzielnie wchodzić. I potem pojawia się czwarta scena. To jest to, że zatytułowana to jest służba Pana Jezusa. Służba Pana Jezusa w Galilei. I tutaj widzimy, że Jezus zamieszkuje w Kafarnaum nad jeziorem. Proszę zobaczyć, tak sobie jesteśmy teraz ładnie w czwartym rozdziale, dobrze? Mamy ten czwarty rozdział. Co my tutaj pojawia się znane nam słowo, gdy Jezus, od wiersza 12 czytam. Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei, opuścił Nazaret, zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. I teraz tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. My już wiemy, jakie jest znaczenie tego fragmentu. My już wiemy, że dla Mateusza ten element zmiany Jezusowego zamieszkania i wypełnienie proroctwa jest pewnym bardzo ważnym znakiem. Jest to znak, który pokazuje, że oto w tym miejscu, w którym niejako Izraelici napotykali się z ciemnością pogan. Oto, że niejako w tym miejscu, w którym poganie, te wpływy pogańskie były bardzo silne, bo tam było przecież ten Dekapolis, tych dziesięć miast, ta konfederacja 10 państw. Jezus niejako dalej, w samym Kafarnaum był rynek. Były dwa trakty handlowe, droga królewska i droga morska, schodziły się tam w tym Kafarnaum. To było miasto, miejscowość, gdzie nad tym Kafarnaum, gdzie kupcy, te ryby, to wszystko. Czyli w tym miejscu przychodzi Jezus i tak jak tutaj widzimy, naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielkie. Pamiętamy to z Wigilii, Nad mieszkańcami kraju mroków zajaśniało światło. To z pasterki przecież. Tak, kochani, to jest lektura z pasterki, która pokazuje. I my tutaj widzimy, że Jezus teraz na początku po tej walce, kiedy pokonał demona, on przychodzi do tego miejsca, w którym krzyżują się wpływy, i on przychodzi tam ze światłem. I on wnosi tam światło. Jego osoba wnosi światło. Jego słowo wnosi światło. Czyli zaczyna się co? Byśmy powiedzieli, użyję militarnego języka, odbijanie terenu. Zaczyna się, skoro demon mówił, że do niego wszystkie królestwa należą, no to jest, no to ja ci pokażę. No, Bagadi, zobaczysz. Ja ci pokażę. I wchodzi w to miejsce, gdzie można powiedzieć, jest najciemniej w Ziemi Świętej. I tam zaczyna, i tam, moi drodzy, zaczyna swoją służbę. I teraz luknijcie jeszcze raz na werset, który tam jest, 17. Czy widzicie, czy znacie już te słowa? W 17 wersecie. Odtąd Jezus zaczął nauczać. I co mówił? Nawróć, tak. Mówi dokładnie to samo, co mówił Jan. Czyli i teraz musimy przypomnieć sobie, zajrzeć do tych swoich notateczek. Co to znaczy, to nawrócić się, nie? To on mówi tych pięć elementów. Czyli Jezus, no, jest świadom teraz, nie? Że on już tylko, że Jan mógł powiedzieć, że to jest przyszłość taka, a Jezus, gdy mówił o tym, to tak naprawdę on już mówił, że to królestwo, to Boże panowanie już tutaj jest. I teraz potem zobaczcie, co się zaraz dzieje. Od razu, momentalnie Jezus wchodzi w kolejną aktywność. Powołuje pierwszych ludzi jako swoich uczniów tutaj. Widzimy, mamy takie dwie. Po pierwsze, pójdźcie za mną, mówi, a sprawią, że będziecie łowić ludzi. Bierze ich do... I teraz znowu komentarz. Jak warto zajrzeć do komentarzy. Co to znaczy, pójdźcie za mną? Chodźcie do mojej szkoły. Kochani, bo to jest techniczny zwrot. Pójdź za mną. Chodź do mojej szkoły. A uczynię was rybakami... A uczynią was rybakami ludzi. Będziecie łowić ludzi. Pójdźcie za mną, a sprawią, że będziecie łowić ludzi. Czyli Mesjasz, już widzimy, że nie będzie wykonywał swojej misji samotnie. Tak, kochani, dobre odkrycie. To naprawdę widać. Zobaczcie, no ja pełen podziwu jestem, że wy to widzicie. Naprawdę, kochani, no to przyjemność z wami wyjaśniać Słowo Boże. Że tutaj naprawdę, no to zobaczcie, tak to jest pięknie pokazane. Że on nie będzie, i tu już jest początek Kościoła. Tu jest początek Kościoła. Pamiętacie? Potem na końcu powie, idźcie i czyńcie uczniów. A teraz mówi, idź, uczynię was rybakami ludzi. Zobaczcie, oni się znali na rybach. A Jezus uczyni ich rybakami ludzi. I to jest, moi drodzy, zupełnie niezwykłe. Zostawili łódź ojca i poszli za nim. Co zaczęli? Nowe życie. Pięknie. A czy przy okazji nie zmieniło się ich myślenie? musiało się zmienić, bo doskonale wiecie o tym, że jeżeli człowiek łowi rybkę, to jest to dla rybki śmiercionośne. A jeżeli apostoł łowi człowieka, to dla człowieka jest to życionośne, a nie śmiercionośne. Czyli musiało się w ich umyśle dokonać, Pan musiał pracować nad ich myśleniem. No, czyli zobaczcie, tutaj dla niektórych z was to jest jasne, że zaczyna się to nawrócenie jako proces. Bo to nie jest, raz nawrócisz się i masz spokój, nie? Jakby to dobrze było. Jakby to dobrze było, kochani, gdybyśmy się raz nawrócili i by się okazało, że raz my możemy co zrobić? Punktem wyjścia jest: uświadamiam sobie, że źle myślę, zmieniam moje myślenie. Tak, ja mogę zmienić myślenie w jakiejś dziedzinie. Ja mogę zmienić myślenie w kontekście decyzji, które mam podejmować. Ale świat mnie będzie bombardował różnymi wizjami. I ta przemiana myślenia to będzie coś, co jest stałego. Bo ciągle na nowo. Ale to już... Nie, to tylko idziemy dalej. Zobaczcie, udaje nam się. Jesteśmy po 50 minutach i kończymy, słuchajcie, pierwszą część, pierwszy rozdział, trzeci rozdział. I czwarty, tu już dwa rozdziały, tu jeszcze te trzy, to tak nam smyknie, że do północy na pewno zdążymy. Ale moi drodzy, przepraszam, to jest dla takiego też rozluźnienia, bo ja mam świadomość tego, jaki ciężar gatunkowy tutaj jest. Ja mam świadomość tego ciężaru gatunkowego związanego z rewolucją w naszym myśleniu, jakim jest słowo nawrócenie. Jak tutaj to jest tak gdzieś wyraźnie i mocno pokazane. Czyli zaczyna się, moi drodzy, szkoła, uczniowie, i teraz już wiecie, przez całą Ewangelię Mateusza, wszystkie relacje Jezusa z uczniami, jaki mają cel? Uczynić z nich rybaków ludzi. Czyli na pytanie, po co on to robi, po co on to Piotrowi powiedział, po co on ich posłał, bo on obiecał, że ich uczyni rybakami ludzi. Czyli cała Ewangelia Mateusza w relacjach Jezus-uczniowie to jest przygotowywanie i czynienie ich rybakami ludzi. Proste. Ale znowu, jak nie patrzymy całościowo na Ewangelię, to w tym momencie mamy tylko ten obraz pojedynczego fragmentu. I nie łapiemy tej całości. I teraz, moi drodzy, dokonuje się takie pierwsze podsumowanie. Ten ostatnie fragmenty czwartego rozdziału. Szedł przez całą Galileę, nauczał w synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono do Niego wszystkich, którzy cierpieli na różne choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a On ich uzdrawiał. Szli za Nim wielkie rzesze ludzi z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei i za Jordania. Ja tutaj w podsumowaniu, moi drodzy, napisałem takie słowa: idą za Nim wielkie tłumy ludzi z różnych krain. Bo tam mamy przedstawicieli Żydów i nieżydów. Bo tam mamy Galilejczyków i tam mamy Judejczyków. Przecież ci z Dekapolu to byli Grecy, którzy tam mieszkali. Co widzimy? Widzimy, że Jezus staje się osobą publiczną. że Jezus staje się osobą znaną, że Jego aktywność, tak my tutaj możemy to zauważyć, to jest głoszenie Ewangelii i potem jest uzdrawianie i wypędzanie demonów. Czyli w dokumentach Soboru Watykańskiego II mówi się, że w słowach i w czynach objawiał Jezus nadejście Królestwa Bożego, nadejście Królestwa Niebieskiego. I w podsumowaniu tej części zwracam waszą uwagę tylko na to, że kiedy on mówi, nawróćcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boże, to w istocie, co było najistotniejsze? Żeby zmienić myślenie i zrozumieć, że Królestwo Boże, że Królestwo Niebieskie, przyjście Królestwa Niebieskiego, z czym jest związane? Ze służbą Jezusa, z osobą Jezusa. Że Królestwo Niebieskie przychodzi dzięki Jezusowi. I na to nadejście Królestwa Niebieskiego wskazują słowa Jezusa. Mówił Ewangelię o Królestwie i mówi i czyny Jezusa. Uzdrowienia, wyzwolenia i, co jest nie mniej piękne, zauważcie, że zaczynają się pojawiać zapowiedzi, że uczestnikami Królestwa kto będzie? Etniczni czy nieetniczni? Nieetniczni, bo mamy ten dekapol. Zauważcie, tu już jest ta zapowiedź, że ja mogę powiedzieć, Jezus jest tutaj już uniwersalny. On oczywiście idzie do owiec, które zaginęły z domu Izraela, ale do Niego przychodzą już ci, którzy są z Dekapolu i z Zajordania, a nie tylko z Galilei albo z Judei. No, to jest, słuchajcie, piękna Hagada. Piękna Hagada pokazująca ten, można powiedzieć, rozruch. Ten rozruch Królestwa. To, że oto już ta nowa rzeczywistość się pojawiła. I dla nas do zapamiętania też jest to, że skoro Jezus pogonił na pustyni demona, to znaczy, że można, gdy przychodzi do nas, też go można pogonić. Ale o tym słyszymy zawsze w każdą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, bo wtedy ta Ewangelia o kuszeniu jest nam zwiastowana. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do drugiej części.